Tak jak już ksiądz Michał powiedział, teraz wysłuchamy konferencji księdza Dominika Chmielewskiego. Ksiądz Dominik jest rekolekcjonistą i ewangelizatorem. W swojej posłudze szczególnie zajmuje się rozeznawaniem powołań i duszpasterstwem mężczyzn. Zapraszam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wiecie, czasami jest tak, że trzeba wrócić do tego, co na początku, żeby zrozumieć to, gdzie jesteśmy teraz i dlaczego jesteśmy w tym miejscu. Wiecie, podobnie jak wielu innych księży miałem doświadczenie wielu lat uczestniczenia w egzorcyzmach. I muszę wam powiedzieć, że czasami mam wrażenie, że diabeł najlepiej potwierdza pewne prawdy wiary, w które my głęboko wierzymy. Nie opieramy się na jego świadectwie, ale on jest często zmuszony przez Boga, aby potwierdzać pewne prawdy wiary. I na początku chciałbym was zaprowadzić do miejsca, które było na początku. Ponieważ gdybyśmy wzięli Pismo Święte do ręki, to zobaczylibyśmy, że pierwszy wers Księgi Rodzaju rozpoczyna się w taki sposób. Na początku bogowie, tam jest liczba mnoga, stworzyli niebiosa, liczba mnoga, i ziemię, liczba pojedyncza. To jest bardzo, bardzo ciekawe. Drugi wers mówi, że ziemia była chaosem, bezładem i pustkowiem, nad którą unosił się Duch Święty, Duch Pana. Dlaczego to jest tak ważne? Dlatego, że mamy do czynienia z jedną z największych tajemnic, bez której, jeśli nie zrozumiemy tego, o czym teraz będę mówił, to dzisiejsze spotkanie i w ogóle dzieło krzyża będzie wydawać się kompletnie bez sensu. Wiecie dobrze o tym, że na początku Bóg stworzył rasę aniołów, potężnych wojowników Boga, przeznaczonych do tego, aby Go adorowali, uwielbiali. To są potężne istoty duchowe, które są w mocy nieprawdopodobnej, inteligencji nieprawdopodobnej. Każdy z aniołów jest stwarzany przez Boga w sposób pojedynczy. Każdy z aniołów jest stwarzany do konkretnej misji i do konkretnego przeznaczenia. I kiedy Bóg stworzył rasę aniołów, był jeden z nich, który uważał się za najwspanialszego anioła, zwany Lucyfer. Lucyfer oznacza niosący światło. On miał być tym, według niektórych egzegetów, który miał nieść całej rasie aniołów światłość świata, czyli Jezusa Chrystusa, drugą osobę Trójcy Świętej. I wiecie, kiedy aniołowie zaczęli poznawać coraz bardziej Trójcę Świętą, zaczęli coraz bardziej Go uwielbiać, adorować, radować się, że są stworzeni dla Boga, Bóg zapowiedział stworzenie nowej rasy. Rasy ludzi. Ludzi, którzy będą nieskończenie niżej z racji swojej mocy niż aniołowie. Będą stworzeni z prochu i pyłu ziemi, która będzie dla nich stworzona. Ale Bóg umiłuje ich tak samo jak aniołów. Co więcej, Bóg powiedział, że jego największym pragnieniem będzie tak przebóstwić człowieka, żeby ten mógł uczestniczyć na całą wieczność wewnętrznej relacji miłości całej Trójcy Świętej. Żeby to się stało, Bóg zapowiedział, że stworzy raj, gdzie zbierze wszystkie łaski, jakie kiedykolwiek stworzy w historii wszechświata, i te wszystkie łaski zamknie w jednej dziewczynie. I nazwie ją pełną łaski, kecharitomene. I ta dziewczyna, pełna łaski, stanie się matką Boga, matką Jezusa Chrystusa. Co więcej, ta dziewczyna będzie królową świata łaski, będzie królową nieba i ziemi, a więc królową też tych potężnych aniołów, których Bóg stworzył. I wtedy narodziło się coś w sercu Lucyfera, czego wcześniej nie było. Księga Ezechiela mówi nam o bardzo dziwnym zapatrzeniu się w siebie tego wspaniałego archanioła. On zaczął kontemplować siebie. Zamiast wzrok skierowany na Boga, zaczął mieć wzrok skierowany na siebie. Zaczął przypatrywać się temu, jak bardzo jest piękny, jak bardzo jest wspaniały, jak bardzo jest niesamowity. Wiecie, niektórzy egzegeci mówią o tym, że Lucyfer był odpowiedzialny w niebie za uwielbienie. Dlatego, że jako jedyny archanioł ma w swoim ubiorze instrumenty muzyczne. Myślę, że to jest słuszna intuicja, ponieważ teraz, kiedy on działa po drugiej stronie mocy, świetnie wie o tym, jak bardzo silnie można deprawować duszę, szczególnie młodych ludzi, przez muzykę. Muzykę, która będzie muzyką produkowaną przez piekło. Muzykę, która będzie niszczyć wszystko to, co najpiękniejsze w twoim sercu. Muzykę, która będzie 24 ha na dobę buntować cię przeciwko Bogu. Wiecie, dzisiaj mówi się o wielu grzechach, z których mamy się spowiadać. Ale rzadko mówi się do młodzieży o tym, że jednym z najczęstszych grzechów jest uwielbienie dla muzyki, bałwochwalstwo muzyki. Wielu młodych ludzi 24 ha na dobę słucha muzy. Nie ma czasu na nic innego, inne rzeczy się nie liczą, muza jest najważniejsza. Gdyby to była muza taka, która otwiera serca, gdyby to była muza taka, która jest tak piękna, że harmonizuje ciebie z otoczeniem. Ale wiecie, jaka jest muzyka młodzieżowa dzisiaj? Jak jest nafaszerowana seksem, jak jest nafaszerowana buntem, przekleństwami, wulgaryzmami. Jak muzyka potrafi dzisiaj deprawować młodego człowieka. Szatan dobrze zna moc muzyki. Miał prowadzić całą rasę aniołów do uwielbienia. Teraz prowadzi całą rasę demonów do zniszczenia i deprawacji serca, szczególnie młodych ludzi. I wiecie, kiedy archanioł Lucyfer zaczął przypatrywać się sobie, zaczął się w sobie w jakiś sposób dziwny zakochiwać, podziwiać sam siebie. I kiedy usłyszał o tej nowej rasie ludzi, którą Bóg chce stworzyć, to w jego chorym umyśle zrodziła się nieprawdopodobna myśl, że Bóg może kochać ludzi bardziej niż jego. Słuchajcie, to jest zdumiewające, kiedy śledzi się korzenie grzechu Lucyfera, to jest to nieustanna zazdrość o miłość. Zazdrość o to, że Bóg może kochać kogoś bardziej niż jego. Słuchajcie, wielu z nas nie zdaje sobie sprawy z tego, jak bardzo otwiera swoje serce na to, by demon odtwarzał w tobie swoje własne myśli i uczucia. Zazdrość o miłość. Bóg nie może kochać kogoś bardziej lub mniej. Bóg kocha tak samo Jana Pawła II, jak i Hitlera. Tak samo kocha Stalina, jak i matkę Teresę z Kalkuty. Nie może kochać kogoś bardziej lub mniej, ponieważ cały jest miłością. On Lucyfera, obecnie szatana, kocha tak samo jak świętego Michała Archanioła. Szaleńczą miłością. Ale w momencie, w którym Lucyfer odwrócił wzrok od uwielbienia Boga i zaczął przypatrywać się sobie, wszedł w coś, co stało się przestrzenią nieustannego porównywania się do ludzi. Słuchajcie, jednym z największych i najbardziej tragicznych grzechów, z których nawet nie zdajemy sobie sprawy, że to jest grzeszne. Uważamy to często za słabość, ale tak naprawdę jest to korzeń wielu grzechów. Jest nieustanne porównywanie się z innymi. Ponieważ nieustanne porównywanie się z innymi, jeśli wyjdziesz z tego porównywania jako ktoś lepszy, wchodzisz w pychę. Jak wyjdziesz z tego porównywania się jako ktoś gorszy, wchodzisz w odrzucenie samego siebie. Grzechami, które wyrastają z tego nieustannego porównywania się z kimś innym, zawsze jest zawiść, zazdrość, obmawianie, osądzanie, niszczenie kogoś dobrego imienia, pogarda dla kogoś, odrzucenie samego siebie, nienawiść nieraz do samego siebie. Wszystko zaczęło się od porównywania. Zamiast patrzeć na Boga, zaczęliśmy przypatrywać się drugiemu człowiekowi i przypatrywać się sobie. I zaczęliśmy się porównywać. Słuchajcie, zwróćcie uwagę na to w swoim życiu duchowym i egzorcyzmujcie każdą myśl, każdą pokusę porównywania się z kimkolwiek i czymkolwiek. Bo to jest diabelska strategia na to, żeby cię oderwać od miłości Boga. Porównywanie się, spowiadajcie się z tego, nawet jako pokusa, że mam nieustannie pokusę porównywania się. Mistycy mówią o tym, żeby również pokusy wyznawać w czasie spowiedzi świętej, ponieważ wtedy demon jest rozbrojony. Nie może dalej tą pokusą cię atakować. Słuchajcie, ilu z was tak naprawdę nieustannie porównuje się z innymi? Ilu z was wchodzi w nienawiść do samego siebie, bo ten ma lepsze wykształcenie, ten ma lepsze warunki startowe w życiu, ten ma lepsze dary, talenty, zdolności, a ja? Ten ma pieniądze, ten ma umiejętności, ten ma talenty, ten ma dary, ten ma to, ten ma tamto, a ja? I co się pojawia? W sercu odrzucenie samego siebie. Bunt do Boga. Dlaczego mi nie dajesz tego, co dajesz innym? W czym oni są lepsi ode mnie? Dlaczego mają lepsze życie ode mnie? I zaczyna się rodzić bunt przeciwko Bogu. Ten bunt obróci się na ciebie samego, bo znienawidzisz siebie, że w twoim mniemaniu jesteś kimś gorszym niż drugi człowiek. To jest potworna rzecz, słuchajcie, porównywanie się. Nie dajcie się na to złapać. Pracujcie nad tym bardzo mocno, żeby nie porównywać się z innymi ludźmi. Nigdy. Każdy z was jest jedyny i niepowtarzalny. Nigdy takiego jak ty nie było i nigdy nie będzie we wszechświecie. Każdy z was jest umiłowanym synem, umiłowaną córką Boga, zakochanego w was na maksa, do szaleństwa. Każdy z was, rozumiecie, nie było nigdy i nigdy nie będzie takiego jak ty we wszechświecie. Bez sensu jest porównywanie się z kimkolwiek. Ale w momencie, w którym już nie patrzysz w oczy Boga, tylko patrzysz na siebie i na drugiego człowieka, uruchamiasz demona porównywania się. Dlatego uwielbienie, które dzisiaj tak pięknie przepływa przez wszystkie kościoły na całym świecie, uczy nas zwrócenia oczu tylko na Boga. Odwrócenia wzroku od siebie. W życiu duchowym my, kapłani, mamy tak ciężko czasami, żeby tych ludzi, którzy wyszli z tego korzenia porównywania się z innymi, odwrócić ich wzrok z samego siebie i z drugiego człowieka na Boga. I kończą się problemy. To nieustanne analizowanie siebie, jaki jestem, jak mi ludzie oceniają, co o mnie myślą, czy dobrze wypadam w ich oczach. To jest chore. To jest chore. To nieustanne analizowanie siebie, jak wypadam w oczach innych ludzi. Egzorcyzmujcie to ze swojego serca, bo wam zniszczy wszystkie relacje, naprawdę. I w małżeństwie, i relacje z Bogiem, i z samym sobą. Jak najszybciej. W jaki sposób to robić? No właśnie, wchodząc w uwielbienie. Ale prawdziwe, głębokie uwielbienie, gdzie próba przypatrywania się sobie ma być pokusą, którą będę niszczył, aby nieustannie wpatrywać się w Boga i w Jego oczach odkrywać to, jaki jestem wspaniały, piękny, jedyny, niepowtarzalny, umiłowany na zawsze. Lucyfer przegrał walkę. Powiedział Bogu nie. Zbuntował się przeciwko Bogu. Pamiętam kiedyś taki egzorcyzm, kiedy demon wyryczał: ja nie zbuntowałem się tylko przeciwko Bogu. Ja zbuntowałem się przeciwko Bogu w niej. Tego nie znosi. Jej nie znosi. Jak Bóg mógł się tak poniżyć, że stworzył kobietę zdolną urodzić Boga i że ona jest królową nieba i ziemi, że ona jest matką Boga, tego nienawidzi całym swoim diabelskim sercem. I kiedy Bogu powiedział nie, oderwał się od Boga, który jest Ojcem. Oderwał się od Boga, który jest Ojcem, najczulszym z ojców, Ojcu o sercu matki. I to oderwanie się od Boga, który jest Ojcem, spowodowało, że zdeformował się w szatana. Szatan znaczy przeciwnik, buntownik. Słuchajcie, dlaczego to jest tak ważne? Ponieważ Lucyfer nie oderwał się od Boga. Lucyfer oderwał się od Boga, który jest Ojcem. Oderwanie od Boga, który jest Ojcem, deformuje go w szatana. Staje się pierwszym sierotą we wszechświecie. Odrywa 1/3 aniołów od serca Boga, który jest Ojcem, i to powoduje, że aniołowie deformują się w demony. Czy myślicie, że dzisiejszy kryzys ojcostwa to jest przypadek? To jest piekielna strategia całego piekła. Żeby oderwać dzieci od ojców. Oderwać ojców od dzieci. Ponieważ kiedy ojciec odejdzie z domu, odejdzie z relacji ze swoim dzieckiem, może nawet być fizycznie w domu, ale go nie ma dla ciebie. Nie ma dla ciebie czasu. Jest 1000 rzeczy ważniejszych niż ty. Jest oderwany od ciebie, a ty oderwany od niego. Rośnie w twoim sercu potworna trauma. I przerzucasz to ze swojego taty, że dla ciebie nie ma czasu, że nie jesteś kimś ważnym dla niego, przerzucasz to na Ojca Niebieskiego. Słuchajcie, psychologowie mówią, że 73%, to są statystyki, ale mówią tak, że 73% dzieci, które są w rodzinach, gdzie się rodzice rozwiedli, nie mają szansy na to, żeby stworzyć trwałe, mocne, silne relacje małżeńskie. Po prostu trauma po rozwodzie rodziców jest tak wielka, jest tyle lęku, wstydu, poczucia odrzucenia i bycia nieważnym dla rodziców, że ta trauma powoduje wielką niemożliwość utworzenia trwałych, pięknych, mocnych małżeństw. Ale to po ludzku, ponieważ dla Boga nie ma nic niemożliwego. I diabeł dobrze wiedział o tym, że kiedy oderwie pierwszych rodziców od Boga, który jest Ojcem, spowoduje potworną traumę. Spowoduje to, że grzech pierworodny raz na zawsze spowoduje w sercu tą czarną dziurę, o której mówiłem na mszy świętej. I raz na zawsze dzieci wejdą w potępienie i odrzucenie od serca Ojca na całą wieczność. Dlaczego też o tym mówimy? Kiedy przypatrzycie się skutkom i konsekwencjom grzechu pierworodnego, Czyli w konsekwencji wszystkich grzechów, które popełniamy, szczególnie ciężkich, zawsze jest lęk przed Bogiem. Czyli po grzechu mam zafałszowany obraz Boga, zaczynam się go bać. Adam ukrył się w krzakach i woła z tych krzaków: boję się ciebie. Bóg, który jest miłością, ten tatuś, najczulszy z ojców, tak jak każdego wieczoru przychodzi do raju, aby spędzić cudowny, romantyczny czas ze swoimi dziećmi, ale dzieci już nie ma. Adamie, gdzie jesteś? Ukryłem się, bo boję się ciebie. Dlaczego się ukryłeś? Dlaczego się mnie boisz? Czyżbyś zjadł owoc drzewa, którego ci zakazałem? To nie ja. To nie ja, Boże. To kobieta, którą postawiłeś przy mnie. To jej wina. Niewiasto, dlaczego to uczyniłaś? To nie ja. To wąż, którego postawiłeś tutaj, w tym raju. On mnie zwiódł. To jego wina. Zobaczcie, druga konsekwencja grzechu pierworodnego. Zrzucanie winy na drugiego człowieka. Poczucie winy z powodu grzechu jest tak silne, tak mocne, tak przygniatające, że człowiek nie może sobie sam z tym dać radę i po prostu zrzuca to na drugiego. Jeśli małżonkowie, którzy są tutaj, słyszą to, co mówię, dobrze wiedzą o tym. Przypomnijcie sobie wasze ostatnie kłótnie małżeńskie. Kto z was jest w stanie przyznać się do winy? Wziąć to na siebie. Nie, to ty jesteś winien, to ty musisz coś zrobić. Ty musisz pracować nad sobą. To twój problem. Weź się za siebie. Gdyby nie ty, byłoby wszystko inaczej. Poczucie winy z powodu grzechu. I trzecia konsekwencja. Wstyd na samego siebie. Byli nadzy. Dotychczas im to nie przeszkadzało. Kiedy patrzyli na swoje ciała, uwielbiali Boga, że są tak pięknie stworzeni. Dzisiaj po grzechu pletą różnego rodzaju ubrania, żeby zakryć swoją nagość, bo się zaczynają siebie wstydzić. Słuchajcie, wielu ludzi ten wstyd ma dosłownie wcielony w ciało. Ile kobiet na tej sali, gdyby stanęła nago przed lustrem, wstydziłaby się samej siebie, jak wygląda. Ilu z nas, gdyby tutaj postawić kogoś na środku i przez kilka minut patrzymy wszyscy na niego, ilu z was zaczęłoby odczuwać dosłownie wstyd w każdej komórce twojego ciała? Jak długo byś patrzył na ludzi? W którym momencie byś powiedział: nie, już nie jestem w stanie znieść tych spojrzeń, najlepiej bym się po prostu zapadł pod ziemię. Wstyd. Ciągle się wstydzimy samych siebie, tego jak wyglądamy, jak mówimy, że nie mamy tego, nie mamy tamtego. Ciągły wstyd. Dzieci kochane, to jest skutek grzechu, rozumiesz? Bardzo lubię psychologię i mam mnóstwo przyjaciół, którzy zajmują się tym profesjonalnie. I do wielu z nich posyłam również osoby, które się zajmują różnymi rzeczami, z przepracowywaniem różnych spraw. Ale słuchajcie, kochani moi, problem, o którym mówimy, jest o wiele głębiej niż nasze emocje. Emocje tylko pokazują, że sobie z czymś nie radzimy. Żyjemy w lęku, żyjemy w poczuciu winy, żyjemy w wstydzie, dlatego że jesteśmy zakorzenieni w grzechu. Że żyjemy w skutkach i konsekwencjach grzechu. A tu nie pomoże psycholog. Tu może pomóc tylko przyjęcie Bożego miłosierdzia. Tu może pomóc tylko pokuta za grzechy. Żadne leżenie godzinami na kozetce. To może być tylko chwilowa, doraźna pomoc. Przez chwilę się lepiej poczujesz. Ale to nie uzdrowi ciebie, ponieważ to jest o wiele głębiej niż twoje emocje i twoje uczucia. Problem jest w twoim sercu. Problem jest w grzechu. A tutaj może sięgnąć tylko Jezus Chrystus. Nikt więcej. tylko Jezus Chrystus. Uważam, że dzisiaj tylu ludzi szuka pomocy u psychologa, chodzących nawet do kościoła co niedzielę i codziennie chociażby. Ale to są ludzie, którzy nie mają wiary. Straciliśmy wiarę. Dlatego zaczynamy obdarzać wiarą ludzi. Myślimy, że człowiek nam pomoże, bo straciliśmy wiarę w to, że Bóg może nam pomóc. I dlatego Jezus Chrystus, kiedy przychodzi na ten świat, to dokonuje dzieła krzyża. Bierze wszystkie twoje i moje grzechy na siebie i mówi: przebaczam. Moja krew na ciebie. Moja krew niech cię obmyje. Moja krew niech zniszczy moc grzechu. Moja krew niech pojedna ciebie z Bogiem. Bo przyszedłem po to, aby przywrócić cię Tacie niebieskiemu. Krew Jezusa z Jego przebitego serca. A potem do akcji wchodzi trzeci, Duch Święty. Jak pięknie, że Kościół w Polsce daje nam 2 lata, abyśmy zgłębiali tajemnicę Ducha Świętego. Ponieważ to, że Bóg mnie kocha, ilu z was o tym wie? To, że Jezus na krzyżu przebaczył nam każdy grzech, wszyscy wiemy. Ale żyjemy w potępieniu. Żyjemy w poczuciu winy. Żyjemy w wstydzie na samego siebie. Żyjemy w ciągłych lękach. Co nam daje wiedza? Jeśli nasze życie się nie zmienia. Dlatego Jezus powiedział: po mojej śmierci i zmartwychwstaniu musicie z moją mamą zamknąć się w wieczerniku i zacząć wołać o Ducha Świętego. Słyszeliście o Nim. Widzieliście, że czyniłem każdy cud mocą Ducha Świętego. Każde kazanie, każda homilia trafiała do serca ludzi, ponieważ była w mocy Ducha Świętego. Musicie czekać, aż On przyjdzie i uzbroi was mocą z wysoka. I zaczęli. Dzień i noc. Dzień i noc zaczęli się modlić o przyjście Ducha Świętego. I po 9 dniach, co się dzieje? Huk, grzmot, wiatr. Przerażeni patrzą na siebie, rozglądają się i ogień. Zstępuje ogień i spoczywa na każdym z nich. I zostają uwolnieni od lęku przed Bogiem. Zostają uwolnieni od poczucia winy z powodu tego, że zdradzili Jezusa. Zostają uwolnieni od wstydu na samego siebie. I wychodzą i do 3000 ludzi wołają i do wszystkich zgromadzonych w dniu Pięćdziesiątnicy. Bez żadnego lęku, bez żadnego wstydu, bez poczucia winy zostało im to zabrane. Przez kogo? Przez Ducha Świętego. Jak długo wołali Go? 9 dni i 9 nocy. Nieustannie. Rozumiesz? Tu nie chodzi o przyjść Duchu Święty i coś tam robić sobie dalej. Tu nawet nie chodzi o 2-3 minuty piosenki do Ducha Świętego. Rozumiesz? Przecież ilu z nas ma to doświadczenie, że nawet woła Ducha Świętego i słyszało tyle konferencji o Duchu Świętym, a cały czas żyjesz w lęku, wstydzie i poczuciu winy. Tu trzeba modlitwy, która będzie wołaniem twojego serca dzień i noc o Ducha Świętego. Tu nie chodzi o klepane paciorki. Tu nie chodzi nawet o włączenie się w wspaniały śpiew z zespołem Duchu Święty przyjdź. Tu chodzi o to, żeby nawet na pewien czas dokonać takiego oderwania się od Jezusa, od świętych, wziąć tylko Maryję i powiedzieć: Maryjo, modlimy się teraz 24h na dobę o Ducha Świętego tak, żeby kiedy On przyjdzie, zmieniło się wszystko w moim życiu. O to chodzi. Kiedyś mistrz ze swoim uczniem tłumaczył mu o tym, dlaczego jego życie się nie zmieniło tak jak życie mistrza. Mistrz mu powiedział: dlatego, że nie masz pragnienia Boga. Po prostu nie masz pragnienia Boga. On mówi: ale ja mam pragnienie Boga. On mówi: nie masz. Szli przez rzekę. Chodź, wejdziemy do rzeki. Weszli do piersi. I mistrz nagle bierze głowę tego ucznia i pod wodę. i go trzyma. Ten się tam wije, wyrywa, a ten go trzyma. Po 2 minutach wyciągnął go z wody, ten... Misz mówi, jeśli będziesz pragnął Boga tak, jak oddechu, wtedy On przyjdzie i wszystko się zmieni. Jeśli będziesz tak pragnął Boga, jak oddechu, kiedy jesteś pod wodą i nie możesz złapać oddechu, On przyjdzie. Myślę, że dzisiaj, słuchajcie, jest czas na wejście w totalną, kontemplacyjną, głęboką, pełną wiary, miłości, nadziei, modlitwę. Jestem o tym przekonany, że to, co wystarczało dotychczas, nazwijmy to paciorki, nazwijmy to tradycyjne chadzanie do Bozi, do kościółka na 45 minut w gościnę, nazwijmy to nie jedzenie mięska w piątek, a dobrą rybkę zamiast tego. To na dzisiejsze problemy, na dzisiejszy atak szatana, na naszą wiarę, na nasze małżeństwo, na nasze rodziny nie wystarczy. Albo pójdziesz na maksa, albo będzie po tobie. Dzieci, za chwilę założycie rodziny. Za chwilę przyjdziecie do kościoła, aby prosić Boga, by pobłogosławił waszą relację małżeńską, wasz związek sakramentalny. Dzieci, nie bierzcie ślubu za męża lub żonę kogoś, kto nie będzie chciał się z wami razem modlić. Tylko tego, tylko tą, która będzie chciała z tobą codziennie razem się modlić. Wiesz dlaczego? Demon podszedł do Ewy? Dlaczego ją skusił? Dlaczego to się stało? Widziałeś tam gdzieś Adama przy Ewie? Bo ja nie. Nie wiem, gdzie był. Może pojechał do Anglii zarabiać, żeby spłacić kredyty. Może pracował na zmywaku akurat wtedy. Może zapragnął mieć super samochód i powiedział, biorę 3. fuchę, żeby spłacić kredyt za ten samochód. Nie wiem, gdzie był. Wiem, że go nie było. I Ewa była sama. I wtedy przyszedł wąż. Ewa zamiast z mężem zaczęła rozmawiać z wężem. Od tego bierze się cała tragedia. Była sama. Proszę cię, kochana dziewczyno, nie daj się oślepić głupią miłością, głupim uczuciem. Decyzję życiową o swoim przyszłym mężu podejmuj na podstawie dobrego, głębokiego rozeznania. Między innymi takiego, że jeśli on będzie chciał się z tobą codziennie modlić, wygrasz swoje małżeństwo, wygrasz swoją rodzinę. Małżeństwo, które razem się modli, razem zostaje. Przetrwa wszystko, ale razem. Są stworzeni jak dream team przez Boga. Adam i Ewa, ty i twój mąż, ty i twoja żona, razem. Modlitwa, gdzie 2 albo 3 zgromadzonych jest w imię moje, gdzie 2 albo 3 się modli, tam ja jestem pośród nich. Kto ja? Jezus Chrystus, Bóg Wszechmogący, a nie trochę mogący, rozumiesz? Wszechmogący, gdzie 2 modli się razem, mąż i żona. Wtedy Bóg Wszechmogący wchodzi w ich małżeństwo, wchodzi do ich domu, wchodzi do ich rodziny i diabeł musi wyjść. Musi wyjść. Słuchajcie, dzisiaj mamy cudowną uroczystość Najświętszego Serca Jezusa. Wiecie, interesuję się trochę taką dziedziną wiedzy zwaną neurochirurgią. I wiecie, dzisiaj naukowcy potwierdzają to, co mówi Słowo Boże. Bo Słowo Boże mówi o tym, że centrum życia człowieka to jest serce. Matka Boża nawet w niektórych objawieniach mówi, żebyśmy wszystko czynili sercem. Modlili się sercem, pościli sercem. Robili wszystko z serca, sercem. Czyli z maksymalnym zaangażowaniem. Wiecie, że w momencie poczęcia się człowieka, pierwszym narządem, w momencie poczęcia się człowieka, który zaczyna się kształtować, jest serce? Wiecie, że dotychczas naukowcy nie są w stanie wytłumaczyć, co powoduje pierwsze uderzenie serca? Latamy w kosmos a nikt nie wie, co powoduje pierwsze uderzenie serca. Czy wiecie, że naukowcy dochodzą do niesamowitych odkryć, że serce wytwarza 5000 razy większe pole magnetyczne niż mózg? Że serce ma swój mózg, że serce czuje, myśli, reflektuje, że mózg, zanim podejmie decyzję, to kontaktuje się z sercem? To jest niesamowite. Wiecie, że serce ma swoją pamięć? Wiecie o tym, że są doświadczenia, w których przeszczepiono serce jednego człowieka do drugiego i okazało się, że ten człowiek, który ma serce kogoś innego, ma wspomnienia i reakcje, których nigdy wcześniej nie miał, a które miał ten człowiek, od którego przeszczepiono mu serce. Czy wiecie o tym, że serce ma 40 tysięcy neuronów, tak samo jak mózg? Tu jest nasze centrum, nasze serce. Dzisiejsze niesamowite odkrycia medycyny potwierdzają Słowo Boże. Wiecie, mistycy, święci, ludzie wielkiej modlitwy, oni mówią o tym, że Bóg w duchowy sposób jest w naszym fizycznym sercu. Niesamowite. Wiecie, kiedy na przykład czytam życiorys Stanisława Kostki, który kiedy zaczynał się modlić, wpadał w ekstazę, to musiał mieć miseczkę z zimną wodą, żeby przykładać sobie tutaj w okolice serca, ponieważ taki żar pałał z jego serca, że tu było wszystko maksymalnie gorące. Jego kumple, którzy modlili się przy nim, nie mogli dotknąć miejsca serca, ponieważ było tak gorące. Co powiedzieć na przykład o świętej Teresie z Awili, tej mistyczce niesamowitej, gdzie po jej śmierci lekarze robili sekcję zwłok, żeby wyjąć serce i przez 9 godzin nie mogli wyjąć serca, ponieważ ono było tak gorące, że nie mogli go po prostu wyjąć. Parowało z gorąca, rozumiesz? Co powiedzieć o świętych, takich jak ojciec Pio, Franciszka de Pazzi, Gemma Galgani, które mówiły, że Bóg przebił ich serca raną miłości. Mają przebite serca. Na wylot. Myśleli wszyscy, że to są takie po prostu, wiecie, symbole zaangażowania się w miłość do Boga. Ale kiedy po ich śmierci wyciągano serce z ich klatki piersiowej, okazało się, że mieli te serca zranione. Mieli te serca przebite, tak jak mówili. Z takimi sercami żyje się kilka sekund. Oni żyli kilkanaście, kilkadziesiąt lat. I mówili, On jest tu. On jest we mnie. Słuchajcie, to jest niesamowite odkrycie dla nas, wiecie? Ponieważ wielu z nas modli się i gdzieś tam do jakiegoś Boga, który może jest tam we wszechświecie, nie jest, słyszy, nie słyszy. Kiedy On jest tutaj we mnie, to wszystkie moje myśli, wszystkie słowa, wszystkie uczucia, emocje kieruję do mojego serca, które jest Jego mieszkaniem we mnie. On nie jest w łokciu, On nie jest w kolanie, On jest w sercu. To jest miejsce Jego sekretnego przebywania w nas. I teraz naszym zadaniem jest połączyć te dwie tajemnice naszego serca, które Bóg wybrał sobie jako mieszkanie 24 na dobę w nas, z sercem Jezusa, które zostało dla nas przebite. I za chwilę będziemy się modlić. Pójdziemy drogą, którą wytyczyli nam święci i mistycy, których Jezus prosił, daj mi swoje serce. I On brał ich serce i wkładał do swojego najświętszego serca i to serce zaczynało płonąć taką miłością do Niego, że kiedy oddawał im z powrotem to serce i wkładał do ich klatki piersiowej, oni już byli w Bogu tak zakochani, że stali się wielkimi świętymi. To jest real, dzieci. To jest możliwe dla każdego z nas na tej sali. Wiecie, Jego serce jest tak pełne miłości. Myślę sobie na przykład o takiej dziewczynie, słuchajcie. Józefa Menendez się nazywa. Jezus chciał objawić jej tajemnicę swojego serca. Serca, które płonie miłością do każdego człowieka. Mówi, już nie mogę wytrzymać z tęsknoty za każdym człowiekiem. Mówi o przebaczeniu. Ja się nigdy nie nudzę przebaczeniem. Przebaczenie jest moją największą radością. Wiecie, kiedy to się czyta, kiedy czyta się słowa Jezusa, pragniesz być cały dla Niego, tak jak ona była cała dla Niego. Posłuchaj. Bo to nie chodzi nawet o samą miłość. Posłuchaj, co Jezus mówi siostrze Józefie. Obecnie pragnę czegoś o wiele więcej niż tylko miłości. Jeśli bowiem proszę duszę o miłość w odpowiedzi na tą, która mnie spala do nich, to nie tylko chodzi mi o wzajemność w miłości. Pragnę, by wierzyły w moje miłosierdzie, by wszystkiego wyczekiwały od mej dobroci, by nigdy nie wątpiły w moje przebaczenie. Jestem Bogiem, jestem Ojcem, ale Ojcem, który kocha czule, a nie z surowością. Serce moje jest nieskończenie święte, lecz i nieskończenie łagodne. A znając nędzę i słabość ludzką, nachyla się ono ku biednym grzesznikom z nieskończonym miłosierdziem. Patrzcie, ja to bardzo często sobie czytam, wiecie, szczególnie, kiedy doświadczam bardzo swojej grzeszności i nędzy. Jezus mówi tak, przekaż wszystkim. Kocham duszę, które popełniwszy pierwszy grzech, z pokorą przychodzą prosić mnie o przebaczenie. Kocham je jeszcze, kiedy opłakały swój drugi grzech. I jeśli to się powtarza, nie mówię miliard, ale milion miliardów razy. Kocham je i przebaczam im zawsze. I zmywam tą samą krwią, tak samo ostatni, jak i pierwszy upadek. Ja się nie męczę duszami. I moje serce oczekuje bez przerwy, by przychodziły chronić się w nim i to tym bardziej, im bardziej czują się nędzne. Czy ojciec nie troszczy się bardziej o dziecko chore, niż o te, któremu nic nie dolega? Czyż nie okazuje mu więcej czułości i troskliwości? Tak i moje serce z większą jeszcze delikatnością i współczuciem zwraca się do grzeszników niż do sprawiedliwych. O Panie Jezu, chcę doświadczać, to jest to, co mówiłem, wiecie, na kazaniu. Chcę doświadczać swojej grzeszności, chcę doświadczać swojej nędzy. Nie chcę uciekać przed tym, jaki jestem cienki bolek. Nie chcę uciekać przed prawdą o sobie, bo wiem, że wtedy otrzymuję 1000 razy więcej miłosierdzia niż ci, którzy nie grzeszą. Chcę dostawać to miłosierdzie. Nie chcę uciekać od prawdy o sobie. Chcę zewrzeć się z moim grzechem. Chcę zobaczyć swoją nędzę, ale tylko po to, żeby wypełnić się nieskończonym miłosierdziem Ojca. Wiecie, my księża mamy z tym duży problem, ponieważ żyjemy w takim swoistym napięciu. Ludzie stawiają nam bardzo wysokie poprzeczki. Oczekują nieprawdopodobnych standardów naszego życia kapłańskiego. A my jesteśmy tylko ludźmi. Słabymi, grzesznymi, nędznymi ludźmi. Bardzo chcemy być świętymi kapłanami, ale mnóstwo razy nam nie wychodzi. I wiecie, kiedy doświadczamy tego, jacy naprawdę jesteśmy i zderzamy to ze standardami, których ludzie od nas oczekują, jakimi mamy być, rodzi się w nas potworne napięcie. I często sobie z tym napięciem nie dajemy rady. Sami wchodzimy w nałogi, sami wchodzimy w różne ucieczki od Bożego miłosierdzia, wchodzimy w potępienie samych siebie. Jezus mówi szczególnie do kapłanów. Proszę, byście ofiarowali mi swoją miłość i nie wątpili o mojej miłości do nas, o mojej miłości do was, lecz przede wszystkim, abyście okazali mi swoją ufność i byście nigdy nie wątpili w moje miłosierdzie dla was. Kochani moi, dużo mógłbym wam czytać, opowiadać, bo jest to niesamowity przekaz Jezusa, Jego serca do każdego z nas. Chciałbym, żeby teraz, tego wieczoru, doszło do aktualizacji tego, czym było w Ewangelii. Żebyśmy patrzyli na tego, którego przebiliśmy naszymi grzechami na krzyżu. Ale nie po to, żeby zatrzymywać się na swojej nędzy i grzechu, ale pozwolić Duchowi Świętemu przekonać nas samych o grzechu, by w momencie pokuty, skruchy i żalu Duch Święty wylał na nas swoje pocieszenie, obronił nas przed oskarżycielem, aby Duch Święty stwarzał nas na nowo, jako umiłowanych synów, umiłowane córki, w tej niewiarygodnej wartości i godności dzieci Bożych, żeby łamał moc fałszywego lęku, wstydu i poczucia winy, który paraliżuje nasze życie. Starczy. Amen.